Trudno przecenić wpływ, jaki Newman wywarł na XIX-wieczny anglikanizm i katolicyzm angielski, co więcej, na katolicyzm w ogóle. Dziś jego osoba stawiana jest w szeregu najwybitniejszych teologów oraz filozofów podejmujących problematykę religijną. Kim był więc ten człowiek i dlaczego zajmujemy się nim w naszym cyklu poświęconym wielkim myślicielom religijnym? Urodzony w Londynie 21 lutego 1801 roku i wychowany w rodzinie protestanckiej, John Henry po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia na Uniwersytecie Oksfordzkim. W trakcie studiów zrodziła się w nim myśl, by zostać duchownym anglikańskim. W wieku 27 lat, w 1828 roku, obejmuje funkcję pastora w kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Oksfordzie. Jednocześnie pracuje jako wykładowca na uniwersytecie, a następnie zostaje również zastępcą przełożonego jednego z kolegiów oksfordzkich. Atmosfera intelektualna w Oksfordzie na przełomie lat 20. i 30. ubiegłego wieku miała szczególny charakter. Brak nam czasu na dokładne opisanie tamtych lat. Powiedzmy jedynie, że pośród znacznej części Anglikanów, zarówno duchownych, jak i świeckich, rodziło się wówczas naglące pytanie o tożsamość własnej wiary i własnego kościoła. Z niezwykłą ostrością powracały pytania o istotę sakramentów świętych, o sukcesję apostolską duchowieństwa, o miejsce biskupów w strukturze kościoła. Szukano potwierdzenia dla tezy o istnieniu bezpośredniej relacji między kościołem anglikańskim a kościołem chrześcijańskim pierwszych wieków. Podobnie powracało pytanie, czy uzasadnioną rzeczą było zerwanie jedności z Rzymem. Ludzie chcieli dokładnie wiedzieć, w co mają wierzyć i jakie zasady wyznawać. Było to tym bardziej ważne, że z drugiej strony coraz silniej dochodziły wtedy do głosu w kościele anglikańskim tendencje liberalne, głosiło się źle pojętą tolerancję, wskazywano na ograniczony zakres obowiązywania praw wiary i zasad moralności. W takiej atmosferze w 1833 roku Newman wraz z grupą przyjaciół powołuje do życia ruch oksfordzki. Była to jedna z tych inicjatyw, które na trwałe wcisnęły piętno na historii, w tym wypadku na historii kościoła anglikańskiego. Podstawowym założeniem ruchu oksfordzkiego była reforma anglikanizmu. Założonemu przez Henryka VIII kościołowi państwowemu próbowano nadać rysy kościoła apostolskiego, to znaczy tego, w którym żyli i działali apostołowie i ich bezpośredni następcy. Rezultat tego przedsięwzięcia był taki, że coraz większe grono ludzi związane z ruchem oksfordzkim zaczęło zbliżać się do katolicyzmu rzymskiego. Wydaje się, że ta przemiana najgłębiej dokonała się w samym Newmanie. Ruch oksfordzki napotkał rzecz jasna na bardzo silną opozycję w ramach samego anglikanizmu. Nie wszystkim przypadła do gustu idea reformy i doktrynalnego zbliżenia z Rzymem. Newman i jego przyjaciele byli oskarżani o sympatie propapieskie, osłabianie anglikanizmu i wprowadzanie doktrynalnego zamieszania. Widząc narastającą opozycję oraz piętrzące się trudności we wprowadzaniu reform, Newman wycofuje się coraz bardziej z życia uniwersyteckiego. Zaszywa się w małej osadzie pod Oksfordem i skupia się na studiach nad kościołem katolickim, zwłaszcza w kontekście pretensji, jaką rościł on sobie do sukcesji apostolskiej. W tym też czasie z grupą najwierniejszych przyjaciół próbuje on założyć w swoim własnym domu coś w rodzaju zakonu i wieść życie monastyczne. Jego ostateczna konwersja jest już jednak przesądzona. W 1843 roku rezygnuje z funkcji pastora w kościele uniwersyteckim, a w 2 lata później ostatecznie zrywa z anglikanizmem. Święcenia kapłańskie przyjmuje w Rzymie. W 1848 roku w Birmingham zakłada oratorium, czyli wspólnotę zakonną, biorącą swój początek od świętego Filipa Nereusza. Żyje tam aż do śmierci, tworząc i biorąc udział w najważniejszych dyskusjach doktrynalnych drugiej połowy XIX wieku w Anglii. W uznaniu jego zasług dla kościoła katolickiego w 1879 roku papież Leon XIII nadaje mu tytuł kardynała. Newman umiera 11 sierpnia 1890 roku. Pozostawia po sobie bogatą spuściznę literacką, między innymi kazania wygłoszone przed Uniwersytetem Oksfordzkim. Tydzień temu w naszym pierwszym spotkaniu poświęconym Newmanowi mówiliśmy przede wszystkim o okresie uniwersyteckim w jego życiu, o ruchu oksfordzkim i o nawróceniu, jakie przeżył w 1845 roku, wiążąc się przez wyznanie wiary z Kościołem katolickim. Nieprzypadkowo skupiliśmy się na tych latach, pozostawiając na boku choćby cały katolicki okres w życiu Newmana, nie mniej interesujący, a z punktu widzenia doktryny katolickiej o wiele bardziej twórczy i istotny. Tym niemniej tematem naszych spotkań nie jest cała twórczość Newmana, lecz jedynie jej skromny wycinek, 15 kazań wygłoszonych przed Uniwersytetem Oksfordzkim. Kazania oksfordzkie, zwane również uniwersyteckimi, zostały wydane po raz pierwszy w 1843 roku. W całej spuściźnie kaznodziejskiej Newmana zajmują one skromne miejsce, są zaledwie jednym spośród 12 tomów kazań parafialnych wygłoszonych w kościele Najświętszej Marii Panny w Oksfordzie. Jeszcze skromniej przedstawiają się one na tle całego dorobku pisarskiego myśliciela angielskiego, obejmującego oprócz kazań szereg artykułów, polemik oraz 4 podstawowe dzieła o rozwoju doktryny chrześcijańskiej, idee uniwersytetu, apologia pro vita sua oraz logikę wiary. Na tym tle znaczenie kazań oksfordzkich polega przede wszystkim na tym, że z jednej strony odnoszą się one do podstawowych problemów doktrynalnych, jakie w ówczesnym czasie były dyskutowane w kościele anglikańskim, a zwłaszcza pośród przedstawicieli ruchu oksfordzkiego, z drugiej zaś, i jest to nie mniej ważne, wyrażają one osobiste przekonania Newmana w okresie, w którym dokonywało się jego przejście na wiarę rzymskokatolicką. Możemy więc poważyć się na stwierdzenie, że kazania uniwersyteckie są świadectwem stopniowego zbliżania się Newmana do Rzymu. I także z tego względu zasługują one na naszą uwagę. Pierwsze kazanie uniwersyteckie zostało wygłoszone przez Newmana w 1826 roku, ostatnie w 1843. Większość spośród nich dotyczy relacji między rozumem i wiarą. Jest to rzecz zrozumiała, biorąc pod uwagę fakt, że powstawały one w pierwszej połowie XIX wieku, w atmosferze przenikniętej myślą i ideologią oświecenia, zasadniczo wrogą religii chrześcijańskiej. Filozofowie oświecenia próbowali wykazywać, że wiara jest wynikiem niedorozwoju umysłowego i że gdy tylko człowiek osiągnie pełnię swych możliwości intelektualnych, nie będzie potrzebował żadnej religii. Newman przeciwstawia się temu poglądowi, wskazując przede wszystkim na to, że wiara ma charakter rozumny i opiera się także, podobnie jak nauka, na dowodach, z tym, że natura tych dowodów jest różna. Oprócz tego podejmuje on w kazaniach uniwersyteckich takie zagadnienia jak ewangeliczne pochodzenie ducha filozoficznego, relacja między religią naturalną a chrześcijaństwem, natura Bożej sprawiedliwości i odpowiedzialności człowieka, a także wpływ pojedynczych osób w procesie szerzenia wiary chrześcijańskiej. W naszym cyklu przedstawimy podstawowe tematy tych kazań. Zanim jednak przejdziemy do konkretnych kazań, trzeba by odpowiedzieć na jedno zasadnicze pytanie, jakie może się zrodzić u radiosłuchaczy. Czy celowe jest powracanie do tego tak odległego okresu, zajmowanie się problemami religijnymi sprzed 150 lat? Czy w obecnym czasie nie mamy jako chrześcijanie ważniejszych spraw na głowie niż przysłuchiwanie się temu, co ma do powiedzenia o chrześcijaństwie człowiek pochodzący z obcego kraju i zmienionego okresu historycznego? Odpowiedź na to pytanie może być tylko jedna. Pomimo upływu czasu, problemy poruszane przez Newmana nie straciły nic ze swojej aktualności. Spory prowadzone przez niego z myślicielami liberalnymi, kwestia racjonalnego uzasadnienia wiary, wpływ, jaki wywierają w swoim środowisku ludzie święci, te wszystkie sprawy są tak samo aktualne dziś, jak i przed 150 laty. Chrześcijaństwo nie zmienia się bowiem w swej istocie. Jest ono tak samo aktualne w Anglii i w Polsce, dziś i na początku XIX wieku, zgodnie ze słowami świętego Pawła, że Chrystus pozostaje taki sam wczoraj i dziś i do końca czasów. Dlatego prawdziwym skarbem dla nas jest możliwość poznania poglądów na wiarę chrześcijańską takiego człowieka jak Newman, wybitnego filozofa i teologa, a jednocześnie naszego współbrata w wierze. Nasze poprzednie spotkanie poświęciliśmy ogólnemu przedstawieniu kazań uniwersyteckich Newmana. Powiedzieliśmy o religijnym kontekście życia i działalności Newmana w Oksfordzie, o jego osobistej sytuacji w czasie, gdy powstawały kazania oksfordzkie. Wskazaliśmy również na podstawowe zagadnienia, jakie zostały w nich poruszone. Dziś chciałbym zatrzymać się na pierwszym kazaniu uniwersyteckim, wygłoszonym przez Newmana 12 lipca 1826 roku i noszącym tytuł Ewangelia jako pierwotne źródło ducha filozoficznego. Newman porusza w nim zagadnienie relacji między wiarą chrześcijańską a nauką. Podobnie jak współcześnie, także w czasach Newmana, wielu było takich ludzi, którzy byli głęboko przekonani, że, jak mówi myśliciel angielski, interesy rodzaju ludzkiego są całkowicie nie do pogodzenia z interesami Kościoła chrześcijańskiego oraz że postęp w odkryciach naukowych i powszechny rozwój kultury umysłowej muszą nieuchronnie doprowadzić do upadku chrześcijaństwa. Ludzie ci są przekonani, pisze Newman, że chrześcijaństwo stoi na drodze postępu, hamuje rozwój badań naukowych i próbuje naginać wszystkie nowatorskie i twórcze poglądy do swoich staroświeckich idei. Newman sprzeciwia się temu poglądowi. Według niego pomiędzy religią chrześcijańską a nauką nie tylko nie istnieje sprzeczność, lecz sama Ewangelia jest pozytywnym źródłem ducha filozoficznego i metody naukowej. Bez Ewangelii nie byłoby tak dynamicznego postępu naukowego. Rozwój cywilizacji nie nabrałby takiego rozmachu. Odkrycia naukowe nie osiągnęłyby takiego poziomu jak dziś. Oto jak Newman uzasadnia to przekonanie. Po pierwsze, pisze on, można wskazać na fakt, że najwięksi filozofowie czasów nowożytnych, ci, którzy najbardziej poszerzyli granice naszej wiedzy, zostali zmuszeni do podporządkowania swego rozumu Ewangelii. Można z łatwością dowieść, że nie tylko nie znaleźli oni żadnej sprzeczności między własną filozofią a Ewangelią, lecz co więcej, nieustannie się w swojej myśli do Ewangelii odwoływali. I choć dziś, gdy tak wielu filozofów przyznaje się do braku wiary, pierwszy argument przytoczony przez Newmana może zaskakiwać, to przecież warto zdać sobie sprawę z tego, że ateizm i agnostycyzm w filozofii są wynalazkiem ostatnich 150 lat. Po drugie, jako dowód zbieżności chrześcijaństwa i nauki może służyć według Newmana również to, że między tymi zasadami ogólnymi, które stanowią założenie dla dowodów objawienia, a tymi, na podstawie których dokonuje się badań naukowych natury, zachodzi ścisła zgodność. Polega ona przede wszystkim na tym, że zarówno nasza religia, jak i nauka odrzucają wszystkie te nieregularne czynniki, jak choćby duchy i tajemne moce, które zgodnie ze swoimi upodobaniami naruszałyby porządek natury. Pamiętamy na przykład mitologię grecką, gdzie bogowie ingerowali w sprawy ludzkie z łatwością łamiąc prawa przyrody. Tymczasem chrześcijaństwo wprowadza zasady stałych, celowych i rozumnych praw, które nie mogą być przez nikogo naruszane. W ten sposób podstawa, na której opierają się świadectwa religii objawionej, stanowi także fundament wszelkich filozoficznych i naukowych poszukiwań. Po trzecie, niektóre spośród tych nawyków umysłowych, które są przedstawiane w Piśmie Świętym jako rzeczy miłe Bogu, są dokładnie tymi samymi nawykami, jakie są konieczne do osiągnięcia sukcesu w badaniach naukowych. Choćby powaga w poszukiwaniu prawdy. Według Newmana brakowało jej większości spośród myślicieli greckich. Następnie przekonanie, że prawda jest rzeczą zbyt świętą i religijną, by można ją było poświęcać jedynie dla zwykłego zaspokojenia fantazji, rozbawienia umysłu, przywiązania, jakkolwiek byłoby chwalebne, do poglądów ludzkich mistrzów. Podobnie skromność, cierpliwość i ostrożność są tymi postawami wprowadzonymi przez chrześcijaństwo, bez których trudno wyobrazić sobie prowadzenie twórczych badań naukowych. Lecz skoro prawdziwy duch filozoficzny jest tak bliski duchowi zalecanemu przez Pismo Święte, pyta Newman, to jak to możliwe, że istnieją tacy ludzie, którzy wyróżnili się w odkryciach naukowych, lecz pozostają niechętni, a czasami wręcz wrodzy wobec religii chrześcijańskiej? Myśliciel angielski odpowiada na to pytanie następująco. Otóż wymagania, jakie nauka stawia przed filozofem lub badaczem, są nieporównywalnie skromniejsze od tych wymagań, jakie chrześcijaństwo stawia przed człowiekiem wierzącym. Filozof musi jedynie uznać, że jest omylny i niedoskonały, natomiast chrześcijanin musi patrzeć na siebie jako na kogoś, kto jest przytłoczony pozytywnym złem, jako na grzesznika, który zbuntował się przeciw Bogu i utracił to szlachetne miejsce pośród stworzeń, jakie zajmował na początku. Dla wielu ludzi nauki ta wizja jest nie do zaakceptowania, dlatego nieufnie odnoszą się do religii, a niekiedy wręcz z nią walczą. Tydzień temu mówiliśmy o przekonaniu Newmana, że prawdziwy duch filozoficzny i naukowy ma swoje źródła w Ewangelii, że dopiero dobra nowina ukazała taki ideał moralny i takie cechy charakteru, bez których niemożliwe było poważne i owocne prowadzenie badań naukowych, że nasza wiedza wzrosła tak bardzo właśnie dzięki chrześcijaństwu. Dziś zajmiemy się wraz z Newmanem porównaniem religii chrześcijańskiej z religią naturalną. Za podstawę dla naszej refleksji weźmiemy dwa kolejne kazania uniwersyteckie. Drugie, wygłoszone 13 kwietnia 1830 roku i noszące tytuł Wpływ religii naturalnej rozważany w odniesieniu do wpływu religii objawionej oraz trzecie, z 6 marca 1831 roku pod tytułem Ewangeliczna świętość jako dopełnienie cnoty naturalnej. Przedstawiając religię naturalną, Newman skupia się przede wszystkim na opisie sumienia ludzkiego. Sumienie człowieka zakłada związek między naszą duszą a czymś zewnętrznym. Co więcej, czymś, co ją przewyższa. Związek z pewną doskonałością, której ono samo nie ma i nigdy mieć nie będzie. Związek z pewnym trybunałem, nad którym nie posiada ono żadnej władzy. Sumienie narzuca się duszy mocą swego własnego autorytetu, zaś posłuszeństwo, jakie się mu okazuje, posiada naturę wiary. To właśnie dzięki sumieniu, w wydarzeniach, które dla czystego rozumu są jedynie zagadką, tajemnicą i ciemnością, człowiek odkrywa ważny związek istniejący między prawym postępowaniem moralnym a szczęściem w życiu codziennym. Sumienie kieruje się ku pewnej zasadzie, zewnętrznej wobec siebie, która jest zarazem zasadą doskonałą i nieprzeniknioną. To w niej można odnaleźć zapowiedź sądu ostatecznego nad naszym postępowaniem, ideę nieskończonej łaskawości, o którą możemy błagać, a także mądrości i miłości, które można dostrzec w stworzeniu widzialnym i w końcu powszechne obowiązywanie praw moralnych. Ten zarys wiedzy religijnej był dostępny już myślicielom pogańskim na długo przed pojawieniem się chrześcijaństwa. Lecz skoro, co przyznaje sam Newman, religia naturalna wyczerpuje niemal wszystkie treści obecne w chrześcijaństwie, to gdzie tkwi różnica między jedną a drugą? Myśliciel angielski odpowiada na to w sposób następujący. To prawda, że religia naturalna poucza o nieskończonej mocy i majestacie, mądrości i dobroci, o obecności, rządach moralnych i w pewnym sensie także o jedności boskości. Lecz nie przekazuje nam ona wystarczających, czy zgoła nie przekazuje żadnych informacji o jej osobowości. Jednym słowem, religia naturalna nic nam nie mówi o Bogu jako o sobie. Nie przedstawiając zaś żadnej namacalnej historii Boga ani żadnych zarysów jego osobistego charakteru, brakowało jej najbardziej potężnego bodźca skłaniającego do działania, punktu wyjścia, jedności przedmiotu, na którym mogłyby się skupić uczucia i skoncentrować energia ludzka. To prawda, że Bóg w filozofii greckiej był nieskończenie wielki, lecz był on zupełnie nieokreślony. Bóstwa pogańskie zaś, choć były zrozumiałe, były wciąż poniżane przez obecną w nich ludzką niedoskonałość. Mogły się stać one co najwyżej przedmiotem zazdrości, lecz nigdy prawdziwej czci. Jak bardzo różny na tym tle wydaje się Bóg chrześcijański, Emanuel, Bóg z nami, który z jednej strony jest w pełni zrozumiały, będąc jednym z nas, lecz z drugiej nieskończenie nas przewyższa w świętości i doskonałości. Kiedy zaś porównujemy ze sobą poruszenia serca, dążącego z jednej strony ku osobie, z drugiej ku jakiejś bezosobowej idei, nawet najdoskonalszej, to bez wątpienia bardziej pociągająca zawsze okaże się osoba. Taka właśnie jest różnica między religią naturalną a religią chrześcijańską w rozumieniu Newmana. W pierwszej stajemy wobec wysublimowanej, lecz martwej idei, w drugiej spotykamy się z miłującą osobą. Różnicę tę widać wyraźnie, gdy weźmiemy pod uwagę praktykowanie cnót moralnych. Stoicy, którzy w praktykowaniu cnót doszli do niemałej doskonałości, ostatecznie odizolowali się od świata i z pogardą spoglądali na tych, którzy albo nie potrafili, albo nie chcieli podążać ich śladem. Moraliści greccy zamknęli się w swoim środowisku, czyniąc z cnoty owoc dostępny jedynie dla nielicznych wybranych, dla myślicieli, filozofów, artystów. Zupełnie inne rozumienie cnoty przyniosło chrześcijaństwo. Cnota przestała być czymś zarezerwowanym jedynie dla nielicznych. Do jej praktykowania zostali zaproszeni wszyscy, i wykształceni, i ci najprostsi. Co więcej, to właśnie do tych najprostszych w pierwszym rzędzie zwracał się Pan Jezus, ich wskazywał jako przykład i zachęcał, by stać się jako dzieci. Cnota chrześcijańska nie pozwala, by człowiek zamknął się w samym sobie, by odizolował się od swoich bliźnich, a tym bardziej, by spoglądał na nich z uczuciem wyższości czy pogardy. Przeciwnie, istotą cnoty chrześcijańskiej jest pochylanie się z miłością nad tymi, którzy cierpią, żyją w opuszczeniu, w samotności i lęku. Lecz to nie wszystko. Chrześcijaństwo nie tylko wydoskonala cnoty istniejące już w religii naturalnej. Ono przynosi na świat także cnoty nowe, nieznane światu pogańskiemu. Wymieńmy choćby miłość nieprzyjaciół, odpłacanie dobrem za zło, nadstawianie drugiego policzka temu, kto nas uderzył. Są to rzeczy nowe, nieznane, zaskakujące. I to także, zdaniem Newmana, jest wyrazem wyższości chrześcijaństwa nad religiami, które je poprzedzały. W zeszłym tygodniu w naszym cyklu poświęconym kazaniom uniwersyteckim Newmana mówiliśmy o różnicy pomiędzy religią naturalną a chrześcijaństwem. Dzisiaj skupimy się na refleksji myśliciela angielskiego dotyczącej osobistego wpływu świętych jako środka szerzenia prawdy chrześcijańskiej. Kazanie pod tym tytułem zostało wygłoszone przez Newmana 22 stycznia 1832 roku i w opinii wielu stało się jednym z bezpośrednich impulsów do powstania ruchu oksfordzkiego, o którym mówiliśmy już w naszej pierwszej konferencji. Na wstępie kazania noszącego numer 5 Newman stawia następujące pytanie. Jak to się dzieje, że pomimo tak wielu przeciwności pojawiających się na drodze chrześcijaństwa, religia ta utrwaliła się w świecie, wprowadzając zasady, które niekiedy są niemiłe nawet dla większości spośród tych, którzy twierdzą, że je przyjmują? W jaki sposób apostołowie, prości rybacy z Galilei, zdołali rozszerzyć prawdę Ewangelii na cały ówczesny świat? W pierwszym rzędzie, odpowiada Newman, zwycięstwo prawdy należałoby przypisać woli i błogosławieństwu tego, który ją objawił i wyraźnie przyrzekł, że będzie wraz z nią i z tymi, którzy będą ją głosili zawsze, aż do skończenia świata. Lecz taka odpowiedź, choć bez wątpienia prawdziwa, nie zwalnia nas, zdaniem Newmana, od zastanowienia się nad środkami ludzkimi, przez które opatrzność działa w świecie. Niektórzy próbują tłumaczyć trwałość prawdy chrześcijańskiej, wskazując na to, że choć na początku budzi ona sprzeciw świata, to jednak z czasem jest przez świat przyjmowana. Wynikałoby to z jej faktycznego zrozumienia oraz z przekonania o jej doskonałości. W takim ujęciu prawda chrześcijańska byłaby dostępna każdemu człowiekowi jako istocie myślącej, niezależnie od tego, czy z moralnego punktu widzenia człowiek wiódłby dobre, czy też złe życie. Newman sprzeciwia się tej opinii. Według niego prawda nigdy nie może stać się własnością tłumów, a o jej zrozumieniu i przyjęciu zawsze decyduje moralne i duchowe nastawienie człowieka, nie zaś jego czysty rozum. A zatem, kontynuuje myśliciel angielski, skoro prawda nie jest czymś łatwo i powszechnie dostępnym, odpowiedź na postawione na początku pytanie może być jedynie następująca. Prawda chrześcijańska szerzy się w świecie dzięki osobistemu, bezpośredniemu lub pośredniemu wpływowi tych, którzy są upoważnieni do jej nauczania. Są to ludzie szczególni, jawni lub częściej ukryci święci, którzy pozostają wierni zaszczepionej w nich w sposób boski intuicji. Którzy nie wyznają sprzecznych, naruszających się wzajemnie zasad, którzy troskliwie pielęgnują w sobie słabiutkie z początku światełko prawdy i przez swoją wytrwałość sprawiają, że po pewnym czasie zaczyna ono świecić wszechogarniającym blaskiem. Większość z nas, pisze Newman, którzy już od najmłodszych lat jesteśmy krnąbrni i pełni wątpliwości, nie potrafi powtórzyć nawet najprostszych dokonań tego, to wzrasta w mądrości w równie faktyczny sposób jak w ciele. W rzeczywistości te szczególnie obdarowane jednostki nie będą zdolne do obrony swych własnych poglądów tak długo, dopóki nie zdobędą zewnętrznego uznania dla samych siebie. Jest rzeczą oczywistą, zdaje się mówić Newman, że prawdy chrześcijańskiej nie można nikomu narzucać siłą. Lecz nawet wtedy, gdy wielcy święci próbują nam ją przekazać w sposób zwyczajny, posługując się językiem znanym z codzienności, przytaczając dowody lub argumenty, które są przekonywujące w ich mniemaniu, to okazuje się, że większość z nas w ogóle nie rozumie, o czym oni mówią, jakie doświadczenie komunikują. Ponieważ ich słowa mówią o rzeczywistości, która jest dla nas niedostępna, która nas przerasta, której nie jesteśmy w stanie pojąć. A z drugiej strony, czymże jest język ludzki, pyta Newman, jeśli nie sztucznym systemem przystosowanym do określonych celów, które z kolei zostały zdeterminowane przez nasze codzienne ludzkie potrzeby. Człowiek święty nie jest więc rozumiany z łatwością. Jest on jednak wyposażony w pewne dary, które rzucają się w oczy. Wpierw, pisze Newman, jest to dar czynienia cudów. Przy czym wydaje się, że przez cuda należy tu rozumieć wszelkie czyny, które objawiają bliskość Królestwa Bożego. Następnie Ludzie ci posiadają taką moc wewnętrzną, że wzbudzają wprost lęk u tych, których napotykają na swojej drodze. Z kolei w naturalny sposób objawia się w nich piękno i majestat cnoty. To właśnie dzięki cnocie milczące oddziaływanie sumiennego i szczerego człowieka sprawia, że ci, którzy z nim obcują, doświadczają całkiem nowych i o wiele głębszych od dotychczasowych poruszeń serca. Dalej, święty jest człowiekiem pobożnym, prostodusznym i uczciwym, potwierdzając tym samym to, w co tak wielu ludzi wątpi, a mianowicie istnienie na tym okrutnym świecie miłości i prawdy. Święty jest także człowiekiem stałym i nie pociąga go zmienność spraw tego świata. Dzięki tym wszystkim cechom promieniuje on na otaczający go świat i nawet jeśli chwilowy jego blask zostaje zaćmiony przez rozkrzyczany i błyskotliwy grzech lub błąd, przez płytki i rozgadany rozum, to ostatecznie triumf należy do niego i tylko przez niego może szerzyć się prawda Ewangelii. W trakcie naszego zeszłotygodniowego spotkania przedstawiliśmy poglądy Newmana na temat wpływu, jaki pojedynczy święci wywierają na szerzenie się prawdy chrześcijańskiej. Obecnie chciałbym, byśmy zapoznali się z kazaniem szóstym w zbiorze kazań oksfordzkich, noszącym tytuł Sprawiedliwość jako podstawa Bożych rządów. Kazanie to zostało wygłoszone przez Newmana 8 kwietnia 1832 roku. Zawsze będą istniały osoby, pisze Newman, optymistycznie zapatrujące się na naturę ludzką, na kondycję duchową człowieka i na przyszłość całej ludzkości. Wierzą one, że życie jest tak pogodne i tak szczęśliwe, jak na to z pozoru wygląda, zaś zło obecne w życiu jest tak błahe i krótkotrwałe. Ludzie ci twierdzą, że nie istnieją ani kara Boża, ani tym bardziej wieczne potępienie, ponieważ jedyną zasadą Bożych rządów jest łaskawość i nic poza łaskawością, że zło jest łatwe do naprawienia, zaś zasady wiary i moralności chrześcijańskiej nie wywierają faktycznego wpływu na nasze życie, są tylko teorią, którą można podziwiać, lecz nie trzeba jej wcielać w życie. W swoich twierdzeniach powołują się oni także na Pismo Święte, które bezsprzecznie skłania nas do pogodnego spojrzenia na sprawy ludzkie i zdecydowanie sprzeciwia się przygnębieniu i smutkowi przybierającym postać czy to grzechu, czy błędu. Lecz Pismo Święte poucza nas także, zdaniem Newmana, o innej rzeczy. Od samego bowiem początku, w formie ostrzeżenia uprzedzającego nasze faktyczne doświadczenie, zaznajamia nas ono z oszustwem kryjącym się w światowych obietnicach i pouczeniach. To przecież ono mówi nam o owej ciasnej bramie i wąskiej drodze, a także przeciwstawia to, co się dostrzega na pierwszy rzut oka w świecie, temu, w co się wierzy. Nie jest łatwo, mówi Newman, odróżnić pośród radosnych i zadowolonych ludzi tych, którzy są rzeczywiście wyrobionymi chrześcijanami i tych, którzy łudzą jedynie samych siebie, pozostając w błędzie co do natury Bożych rządów. Taki błąd stał się między innymi udziałem kapłanów izraelskich w czasach Jeremiasza. Uspokajali oni naród, mówiąc pokój, pokój, a tymczasem nie było pokoju. Warto o tym pamiętać, zauważa Newman, że ogół ludzkości nie jest dziś ani mądrzejszy, ani lepszy niż w czasach Jeremiasza. Mylenie fałszywej pewności człowieka światowego z opanowaniem, pogodnością i łagodnością prawdziwego chrześcijanina jest wręcz, zdaniem myśliciela angielskiego, szczególnym błędem współczesności. Na pierwszy rzut oka natura ludzka zdaje się być bardziej sympatyczna niż w głębokiej przeszłości. Ale dzieje się tak tylko dlatego, że nie doświadczyła ona jeszcze rozczarowań. Wydaje się być ona bardziej prawa, ale to w jej własnym interesie leży poszanowanie praw innych ludzi. Bardziej łagodna, ale tylko dlatego, że może się na to zdobyć bez samozaparcia. Kiedy jednak pojawiają się trudności i dochodzi do śmiertelnej walki dobra ze złem, natura ludzka od razu ukazuje swoje prawdziwe oblicze. Jej pozorna łagodność pryska jak bańka mydlana. Walczące strony konfliktu wypierają się jej lub w ogóle jej nie dostrzegają. Rzeczywistość jest bowiem różna od tego, co chcieliby widzieć ludzie światowi. Mylą się oni, zdaniem Newmana, przede wszystkim co do tego, iż uważają Pana Boga wyłącznie za źródło łaskawości, wykluczając z Jego świętej natury wszelką sprawiedliwość. Swój pogląd opierają na następującym stwierdzeniu. Czy istnieje taki człowiek, który, jeśli tylko by mógł, nie ocaliłby raz na zawsze ludzkości i nie zapewniłby wiecznego szczęścia dla każdej jednostki? Odpowiedź jest taka, że każdy człowiek by to uczynił, jeśli pozostawałoby to w jego mocy. A zatem, kontynuują owi myśliciele, również Bóg musi być absolutnie łaskawy, gdyż nie można wyobrazić sobie sytuacji, że Bóg jest mniej łaskawy od człowieka. Newman bardzo ostro krytykuje ten pogląd. Wskazuje przede wszystkim na to, że skoro z tak wielkim podziwem spoglądamy na łaskawość Boga, to podobnie powinniśmy patrzeć także na Jego sprawiedliwość. Jest ona bowiem równie doskonałym atrybutem Bożej natury. Następnie, uznając to, że jesteśmy wolni, a więc także odpowiedzialni za swoje czyny, nie możemy jednocześnie twierdzić, że u kresu życia napotkamy tylko na Bożą łaskawość. Czym byłaby wolność, jeśli nie istniałaby w naszej duchowej strukturze zasada sprawiedliwości, na której oparłby się przyszły sąd? Zresztą sam świat na każdym kroku poucza nas o istnieniu sprawiedliwości, o nagrodzie za dobre czyny i o karze za złe. Oto pojedynczy akt niepohamowania, zmysłowości lub złości, jedno pochopnie wypowiedziane słowo, jeden nieuczciwy czyn stają się często przyczyną nieobliczalnego w skutkach nieszczęścia. Często nasze losy bywają przesądzane przez bezmyślne lub z pozoru drobne grzechy naszej młodości. Aby poznać całą rozpacz i nędzę świata, musielibyśmy stać się aniołami, którzy mają wgląd w serce każdego człowieka. Newman jednak wyraźnie zaznacza, że Bóg nie poprzestaje na sprawiedliwości. Naszą nadzieją jest Jego bezgraniczne miłosierdzie. Lecz o to możemy jedynie pokornie prosić, nie zaś zachowywać się tak, jakby ta łaska została nam z góry zagwarantowana, niezależnie od tego, czy żyjemy dobrze, czy źle. W naszym cyklu poświęconym kazaniom uniwersyteckim Newmana przechodzimy obecnie do zagadnienia odpowiedzialności moralnej człowieka. Zostało ono przedstawione przez filozofa angielskiego w kazaniu ósmym, wygłoszonym 4 listopada 1832 roku i noszącym tytuł „Odpowiedzialność człowieka jest niezależna od okoliczności”. Jest rzeczą charakterystyczną, że Newman po przedstawieniu sprawiedliwości jako podstawowej zasady Bożych rządów przechodzi do nakreślenia zasady odpowiedzialności jako podstawy życia moralnego każdego człowieka. Podobnie jak w swoich pozostałych kazaniach, Newman przedstawia na początku poglądy tych ludzi, którzy poddają wątpliwość zasadę moralnej odpowiedzialności człowieka. Mówi on: gdy nasze postępowanie zostaje postawione w stan oskarżenia, łatwym i znajomym usprawiedliwieniem jest doszukiwanie się winy w okolicznościach, w których się znajdujemy. Niezwykle powszechną rzeczą jest mniemanie, że nasze osobiste położenie jest szczególnie trudne i że bylibyśmy lepszymi i szczęśliwszymi ludźmi, jeśli byśmy się znaleźli w jakiejkolwiek innej sytuacji. Niekiedy usprawiedliwiamy swoje nierozważne i bezbożne życie brakiem wykształcenia. Innym razem twierdzimy, że bylibyśmy całkowicie innymi ludźmi, gdybyśmy żyli w czasach widzialnej obecności naszego Pana. Powszechnym usprawiedliwieniem zatwardziałych grzeszników jest natomiast twierdzenie, że w ich aktualnych planach, związkach i zajęciach znajdują się takie wyjątkowe cechy, które są nie do pogodzenia z natychmiastową skruchą. Zdaniem Newmana takie błędne rozumienie odpowiedzialności człowieka przyjmuje niekiedy postać złożonego systemu filozoficznego lub religijnego. Przykładem może być z jednej strony fatalizm, zaś z drugiej kalwinizm. Fatalizm jest ucieczką takiej duszy, której sumienie jest chore, ona sama zaś jest doprowadzona do szału na widok zła, jakie sprowadziła na siebie i którego nie jest w stanie usunąć. Ci, którzy zrzucają z siebie Boże jarzmo, mówi Newman, i poszukują środka, który by ich uspokoił, kierują się ku pojęciu odwiecznej konieczności. Zaprzeczają, że kiedykolwiek byli inni niż obecnie. Muszę być tym, czym stworzyło mnie niebo, twierdzą. Jest to opinia, która w przekonaniu Newmana utwierdza ich w beznadziejnej pysze i buncie. Doktryna kalwińska natomiast, według Newmana, zakłada, że pewne motywy i poglądy pojawiające się przed sercem i sumieniem człowieka z konieczności muszą doprowadzić do określonych skutków, to znaczy człowiek byłby niezdolny do przeciwstawienia się wrażeniom przychodzącym ze świata. Nie pozostawia się tu żadnego miejsca ani na opór woli, ani na samoopanowanie jako środki, dzięki którym można przeciwstawić się zagrożeniom i pokusom. Po przedstawieniu poglądów sprzeciwiających się zasadzie pełnej i niczym nieuwarunkowanej odpowiedzialności człowieka, Newman przechodzi do określenia własnego punktu widzenia. Zaczyna on od stwierdzenia, że tajemnica odpowiedzialności człowieka została najpełniej przedstawiona w historii grzechu pierworodnego. Nasi pierwsi rodzice popełnili grzech, roszcząc sobie prawo do niezależności od swego Stwórcy. Usprawiedliwiali się zaś, wskazując na swoją zależność od Niego. I takie właśnie jest od tego czasu oddziaływanie niepohamowanej pychy i pożądliwości. Wpierw doprowadzają nas one do tego, że upajamy się naszą nieograniczoną wolnością woli i postępowania, a następnie, gdy zrujnujemy samych siebie, wskazują, iż jesteśmy niewolnikami konieczności. Religia zawsze protestowała przeciw tej szatańskiej sofistyce. Święty Paweł na przykład w liście do Galatów pisze: nie łudźcie się, Bóg nie dozwoli z siebie szydzić, a co człowiek sieje, to i rządź będzie. Zaś co do konkretnych przykładów kwestionowania odpowiedzialności człowieka, Newman mówi, co następuje. Nic nie jest łatwiejsze dla wyobraźni niż obowiązek ujęty abstrakcyjnie, to znaczy obowiązek z nazwy, oddalony od życia codziennego. To właśnie wtedy, gdy przybiera on określony i faktyczny kształt, gdy spada na nas wraz z okolicznościami, staje się trudny i uciążliwy. Choć z drugiej strony nie można przecież sobie wyobrazić, że mógłby on na nas spaść inaczej niż właśnie w konkretnych okolicznościach. Obowiązek staje się trudny dopiero wtedy, gdy nabiera konkretności, gdy staje się mój, osobisty, gdy muszę przyjąć wobec niego konkretną postawę. Następnie Newman podejmuje polemikę zarówno z fatalizmem, jak i z doktryną kalwińską. Wpierw wskazuje on na to, że fatalizm tak naprawdę jest trucizną, w której człowiek szuka zapomnienia o swoim cierpieniu. Aby ból stał się do zniesienia, poddajemy się przekonaniu, że nic nie da się zrobić w naszym życiu, że wszystko musi zostać tak, jak było dotychczas. Podobnie rzecz się ma z kalwinizmem. Błędem jego wyznawców jest twierdzenie, że człowiek z konieczności musi podążać za wyobrażeniami i pragnieniami przychodzącymi z zewnątrz. W obu wypadkach, by zmniejszyć naszą odpowiedzialność za to, co robimy, niszczy się całkowicie naszą wolność. Tymczasem odpowiedzialność i wolność człowieka warunkują się. Jeśli twierdzimy, że jesteśmy naprawdę wolni, a mamy prawo tak twierdzić, ponieważ sam Bóg uczynił nas wolnymi, to musimy także uznać i to, że jesteśmy odpowiedzialni, i to odpowiedzialni niezależnie od okoliczności, w których żyjemy. To prawda, że okoliczności mogą wpływać na zakres i charakter naszej odpowiedzialności, ale nigdy nie mogą jej zdjąć z naszych barków. Nasze zeszłotygodniowe spotkanie poświęciliśmy problemowi odpowiedzialności ludzkiej, tak jak został on przedstawiony przez Newmana w 8. kazaniu uniwersyteckim. Tym samym zamknęliśmy pierwszą część naszego cyklu, w której staraliśmy się przybliżyć myśl teologa angielskiego odnoszącą się przede wszystkim do filozofii moralności oraz relacji między chrześcijaństwem a religiami naturalnymi. Wraz z naszym dzisiejszym spotkaniem otwieramy oddzielny rozdział zagadnień poruszanych przez Newmana w kazaniach uniwersyteckich. Chodzi mianowicie o stosunek wiary do rozumu. Nacisk, z jakim Newman starał się określić naturę wiary i rozumu oraz wskazać na podobieństwa i różnice między nimi, nie jest czymś dziwnym, jeśli weźmie się pod uwagę, że kazania oksfordzkie powstawały w atmosferze silnego ataku na wiarę ze strony oświecenia. To właśnie wtedy, z tak dużą jasnością, sformułowano po raz pierwszy twierdzenie, że wiara wyraża niedojrzałość rozumu i kiedy tylko rozum dojdzie do pełni wiedzy, z konieczności wyrzeknie się wszelkiej wiary. To właśnie takie i podobne im przekonania skłoniły Newmana do podjęcia tego zagadnienia. Przedstawiając jego koncepcję, zaczniemy od kazania 7 oraz 13. Pierwsze, zatytułowane Walka między wiarą a wzrokiem, zostało wygłoszone 27 maja 1832 roku. Drugie, noszące tytuł Rozum wewnętrzny i rozum zewnętrzny, pochodzi z 29 czerwca 1840 roku. Na początku przypatrzmy się wraz z Newmanem, na czym polega walka między wiarą a wzrokiem. Aby jaśniej przedstawić to zagadnienie, Newman śledzi losy młodego człowieka, który wchodzi dopiero w życie. Serce młodzieńca jest pełne dobrych pragnień i zamiarów. Znając nakazy i ostrzeżenia Pisma Świętego co do pułapek zastawianych przez szatana, młody człowiek czuje się bezpieczny i mocny. Pierwsza rzecz, której on doświadcza, to kontrast między tym, co zna teoretycznie, a życiem praktycznym. Ten kontrast, zdaniem Newmana, wynika stąd, że Pismo Święte przedstawia świat tak, jak jest on widziany oczyma samego Boga, jak będzie się nam przedstawiał w miarę naszego postępu duchowego i moralnego. Z tego kontrastu wynikają kolejne konsekwencje. Przede wszystkim nasz młody człowiek zostaje wystawiony na próbę. Z jednej strony rozważa słowa Pisma Świętego, z drugiej przygląda się wielorakim, zróżnicowanym, często sprzecznym ze słowami Biblii, prądom życia społecznego. I oto bardzo często okazuje się, że nasz młodzieniec nie jest w stanie zastosować w praktyce tego, czego nauczył się w trakcie swego religijnego wychowania. Słowa Pisma Świętego wydają mu się zbyt proste, niekiedy wręcz prymitywne. Nie odpowiadają, według jego mniemaniom, skomplikowanemu biegowi spraw tego świata. Z czasem tracą one swój pierwotny blask, stają się nudne i niezrozumiałe. W ten sposób próba wiary staje się próbą posłuszeństwa wobec Słowa Bożego. W tej walce nasz młody człowiek jest nieustannie kuszony przede wszystkim wizją niezależności wobec Boga. Świat wypowiada się śmiało i wyraża wielką pewność siebie. Na tym tle słowa Pisma Świętego wydają się nic nieznaczące. I w taki sposób, zdaniem Newmana, wielka liczba młodych ludzi schodzi na manowce, oddala się od wiary, popada w cierpienie i smutek. Formy tego odchodzenia mogą być różne, Newman podaje kilka przykładów, choćby wynoszenie filantropii ponad żywą wiarę. Lecz nie rezultaty interesują nas przede wszystkim, lecz sam proces, który do nich prowadzi. Należy jednak wspomnieć, że według filozofa angielskiego istnieją także tacy ludzie, którzy nie poddają się swemu powierzchownemu wzrokowi i trwają w wierności przy prawdzie Bożej. Newman nazywa ich wspaniałym dziełem łaski Bożej. Jeśli słuchaliśmy szóstej audycji w naszym cyklu, to przypominamy sobie, że właśnie tych ludzi przedstawia Newman jako głosicieli prawdy. Dzięki nim prawda Boża może przetrwać i rozwijać się w świecie. Na zakończenie powiedzmy jeszcze, na czym według Newmana polega różnica między rozumem wewnętrznym i zewnętrznym. Jest to o tyle ważne, że pierwszy aspekt rozumu często wspomaga wiarę, podczas gdy drugi często od niej odwodzi. Otóż, pozostając przy przykładzie naszego młodzieńca, okazuje się, że jego wierność lub niewierność wobec Słowa Bożego będzie w znacznej mierze uzależniona od nastawienia jego rozumu wewnętrznego. To znaczy od tych wszystkich doświadczeń, pragnień, przemyśleń i decyzji, jakie przeżywał i podejmował do tej pory. Rozum wewnętrzny to nic innego jak cała jego przeszłość, nie tylko ściśle rozumna, ale i uczuciowa. Jeśli w codziennych wydarzeniach swego przeszłego życia pozostawał on wierny prawdzie Ewangelii i zachowywał ją w swoim sercu, to będzie trwał przy niej również w godzinie próby. Przeciwnie, jeśli był krnąbrny i niechętny Ewangelii, nie wytrwa przy niej w chwili doświadczenia. Na tym tle rozum zewnętrzny jawi się jako ta władza umysłu, która jedynie analizuje i osądza fakty obecne tu i teraz. Rozum zewnętrzny szuka pewności matematycznej, pewności właściwej dla nauk przyrodniczych. Zdaniem Newmana nigdy nie znajdzie się takiej pewności co do religii. Religia pozostanie raczej domeną rozumu wewnętrznego, który opiera się bardziej na nastawieniu serca, nie zaś na zdolnościach analitycznych. Tydzień temu zaczęliśmy rozważać najważniejsze zagadnienie poruszane przez Newmana w kazaniach uniwersyteckich, a mianowicie relacje między wiarą a rozumem. Dziś ponownie podejmiemy ten temat. Tym razem w odniesieniu do 10 i 11 kazania Newmana. Pierwsze z nich, pod tytułem Przeciwstawienie wiary i rozumu jako postaw ducha, zostało wygłoszone w Święto Objawienia Pańskiego w 1839 roku. Drugie, zatytułowane Natura wiary w relacji do rozumu, pochodzi z 13 stycznia tegoż roku. Punktem wyjścia dla Newmana jest fakt, że wiara jest tą cechą charakteru i ducha, która pozostawała zupełnie nieznana myślicielom pogańskim. Była ona jakby zarezerwowana dla narodu wybranego i dopiero wraz z Ewangelią zaczęła się rozprzestrzeniać na cały ówczesny świat. Nowość wiary polegała przede wszystkim na tym, że odwoływała się ona do nastawienia moralnego człowieka, a nie do jego zdolności intelektualnych. W oczach wierzących uznawana ona była za szczególną łaskę pochodzącą od Ducha Świętego. Jako na jej źródła wskazywano ni mniej, ni więcej tylko na słuchanie Słowa Bożego. I wreszcie Pismo Święte nieustannie wskazywało na ludzi, którzy uwierzyli niezależnie czy zgoła wbrew rozumowi. To wszystko, zdaniem Newmana, świadczyło o absolutnej nowości wiary w konfrontacji z tymi postawami umysłu, jakie żywe były w świecie pogańskim. Z drugiej jednak strony, zdaniem myśliciela angielskiego, nie można zaprzeczyć, że wiara musiała zająć określone stanowisko wobec rozumu. Rozum bowiem jest naszym ostatecznym kryterium poznania i to właśnie jego ocenie zmuszeni jesteśmy poddawać wszystkie wydarzenia, myśli, pragnienia i świadectwa, jakie do nas dochodzą. a więc także świadectwa wiary chrześcijańskiej. W tym sensie rozum staje jakby w pozycji arbitra i ocenia to, co prawdziwe oraz to, co fałszywe, to, co prawdopodobne oraz to, co niemożliwe. W jaki sposób pogodzić roszczenia wiary z roszczeniami rozumu? Jak zachować niezależność obu tych cech naszej duszy? W jaki sposób opisać relacje między nimi? Takie pytania przyświecały Newmanowi w obu kazaniach, którymi się obecnie zajmujemy. Na wstępie wychodzi on od stwierdzenia, że napięcie między wiarą a rozumem nie jest jedynym, jakiego doświadcza człowiek. Równie złożone relacje istnieją między rozumem a sumieniem. Tutaj także może dochodzić do konfliktów, gdyż sumienie, często nie zwracając w ogóle uwagi na racje przytaczane przez rozum, wydaje swój autorytarny sąd i nie znosi przy tym sprzeciwu. Rozum w relacji do wiary i sumienia byłby więc, zdaniem Newmana, w sytuacji krytyka literackiego, który zajmuje się dziełem literackim. Dzieło jest faktem, nie zależy ono od krytyka. Ten może się tylko do niego ustosunkować, pochwalić je, skrytykować lub wyrazić wobec niego obojętność. Ta prawda prowadzi Newmana do wyrażenia następującej opinii. Rozum nigdy nie jest tym, co najbardziej pierwotne. Zawsze jest tak, że zajmuje on postawę wobec danych, które istnieją już wcześniej, niezależnie od niego. Dane te dochodzą do rozumu przede wszystkim za pośrednictwem zmysłów, ale nie tylko. Wszystko to, co przywołujemy w pamięci, także jest, w opinii Newmana, materiałem wykorzystywanym przez rozum. Poza tym, jakże często oceniamy naszym rozumem to, co usłyszeliśmy od innych lub przeczytaliśmy w gazetach. Przykłady można by tu mnożyć. Ważne jest jednak, by zdać sobie sprawę z tego, że rozum nie jest tym, co pierwotne. Następnie rozum, pomimo tego, że zajmuje się tymi samymi faktami, niekoniecznie musi prowadzić do takich samych wniosków. Spotykamy się z tym na co dzień, obserwując różnice zdań między ludźmi w najbardziej fundamentalnych i najbardziej drobnych sprawach życia. Ludzie rozumują w różny sposób i przecież nikt rozsądny nie twierdziłby, że tylko jeden sposób rozumowania jest poprawny. A zatem oprócz wtórności rozumu pojawia się jeszcze jego całkowicie usprawiedliwione zróżnicowanie. Kolejnym punktem niezwykle interesującym poruszanym przez Newmana jest to, że postawa naszego rozumu jest ściśle zależna od tego, na ile jakieś wydarzenie dotyka nas osobiście. I tak na przykład, gdy czytamy o trzęsieniu ziemi w odległym kraju, bez trudu uznajemy to za prawdę i wcale nie myślimy, by sprawdzać informacje podane w gazecie. Lecz kiedy dowiadujemy się, że trzęsienie ziemi nawiedziło nasze miasto rodzinne, natychmiast staramy się upewnić, dowiedzieć szczegółów, sprawdzić i uwiarygodnić to, co przeczytaliśmy. W ten sposób Newman wykazuje, że rozum nie jest jakimś uniwersalnym i całkowicie bezstronnym obserwatorem i sędzią wydarzeń. Jest on uwikłany w życie i w znacznej mierze od niego zależny. Kontynuując nasze rozważania na temat wiary i rozumu, tak jak zostały one przedstawione przez Newmana, przechodzimy obecnie do dwóch kolejnych kazań uniwersyteckich. 12, wygłoszonego 21 maja 1839 roku i noszącego tytuł Miłość jako zabezpieczenie wiary przed przesądem, oraz 14, pochodzącego z wtorku po zesłaniu Ducha Świętego, 1841 roku, a zatytułowanego Mądrość przeciwstawiona wierze i bigoterii. Niektórzy ludzie, mówi Newman, domagają się dowodu w sprawach wiary. chcą mieć pewność, że Pan Bóg istnieje, że Chrystus rzeczywiście zmartwychwstał, że Duch Święty jest obecny w Kościele. Mówią oni: uwierzymy, jeśli nam udowodnicie, że wszystko to jest prawdą. Tymczasem są to tajemnice, których nie można udowodnić. Jest to pewne przypuszczenie czy możliwość, ale nigdy nie pewność taka, jaką mamy na przykład w matematyce, gdy mówimy, że 2 dodać 2 równa się 4. Główną zasługą wiary jest właśnie to, że przyjmuje ona jako pewne takie świadectwa, które są jedynie prawdopodobne. Dzieje się tak choćby w sytuacji, gdy nasi rodzice mówią nam o Panu Bogu. To właśnie dlatego, że są oni naszymi rodzicami, wierzymy, że to, co mówią, jest prawdą, że nie mogliby nas oszukiwać. Nasza wiara opiera się zatem przede wszystkim na świadectwie innych ludzi. To od nich dowiadujemy się o życiu Pana Jezusa, o losach apostołów, o prawdach wiary i moralności. Stopniowo, w miarę jak coraz lepiej poznajemy chrześcijaństwo, okazuje się, że musimy wszystkie te informacje jakoś poukładać, zestawić, określić, które z nich są ważniejsze, a które mniej ważne. Dopiero w tym momencie pojawia się nasz rozum. On niczego nie wymyśla, stara się jedynie porządkować to, w co wierzymy. Lecz aby mógł to uczynić, powinien być odpowiednio nastawiony do Ewangelii. Jeśli rozum nie będzie już wcześniej przychylny wobec wiary, to odrzuci Ewangelię, powołując się na przykład na to, że niepokalane poczęcie lub zmartwychwstanie Pana Jezusa jest czymś sprzecznym z doświadczeniem. Kiedy jednak rozum będzie przychylny wobec wiary, wówczas uzna te rzeczy za możliwe, nie odrzuci ich tylko dlatego, że ich nie rozumie. W ten sposób człowiek uprzedzony do chrześcijaństwa będzie odrzucał nawet bardzo przekonywujące świadectwa. Natomiast ten, komu wiara jest droga, będzie przyjmował świadectwa bardzo skromne. Potwierdza się to, gdy zostajemy postawieni w obliczu jakiegoś tajemniczego faktu lub niezrozumiałego wydarzenia. Rozum sam z siebie może jedynie potwierdzić tajemniczość sytuacji. Dopiero serce człowieka jest zdolne do zinterpretowania tego, co się wydarzyło. Jeśli serce jest skłonne do wiary, wówczas z łatwością dostrzeże tu interwencję Boga. Jeśli jednak serce sprzeciwia się wierze, wówczas skłoni rozum do poszukiwania wszelkich możliwych wyjaśnień dla tajemniczego faktu, byle tylko nie uznać w nim świadectwa przemawiającego na rzecz chrześcijaństwa. To prowadzi Newmana do wyrażenia następującego twierdzenia. Skoro mówi się czasami, że wiara nie daje się pogodzić z rozumem, to należałoby również zgodzić się z tym, że i niewiara jest czymś nierozumnym. Dlaczego jedynie wiara miałaby być przykładem ograniczonego rozumu? Przecież nikt jak dotychczas nie przedstawił pewnych dowodów na rzecz niewiary. Nikt nie udowodnił na przykład, że Pan Bóg nie istnieje. A zatem, jeśli rozum ma być bezstronny, to także niewiara musi być zakwestionowana jako nierozumna. Wniosek, jaki Newman stąd wyciąga, jest następujący. Rozum nie może zabezpieczyć naszej wiary przed błędami i wypaczeniami, gdyż nie posiada nad wiarą żadnej władzy. Jego natura jest odmienna od natury wiary, podobnie jak i jego cele. Cóż zatem, jeśli nie rozum, może być zabezpieczeniem dla naszej wiary? Newman odpowiada, że tylko miłość. A więc, jeśli chcemy się przekonać, czy nasza wiara jest rzeczywiście Chrystusowa, to przede wszystkim musimy zapytać samych siebie, jaka jest nasza miłość. Tylko miłość, czyli prawe nastawienie serca, pozwala przezwyciężyć te niebezpieczeństwa, które czyhają na naszą wiarę. Jakie to niebezpieczeństwa? Newman podaje przykład bigoterii. Według niego bigotem jest człowiek, któremu wydaje się, że zjadł wszystkie rozumy w sprawach wiary i może się autorytatywnie wypowiadać o wszystkich, nawet tych najbardziej tajemniczych, sprawach chrześcijaństwa. Bigot twierdzi, iż posiada absolutną wiedzę w świętych i delikatnych sprawach religii. Sam nie odczuwa żadnych wątpliwości, zaś wahania innych rozstrzyga w sposób jednoznaczny i nieznoszący sprzeciwu. Nie wdaje się w rozmowę i z pogardą odnosi się do tych, którzy przeżywają trudności w wierze. Przy czym sam nazywa siebie dobrym chrześcijaninem. Niekiedy, pisze Newman, wiara bardzo łatwo popada w bigoterię. Rozum nie potrafi jej przed tym uchronić. Może to uczynić jedynie prawe i kochające serce. Wiara zatem nie może być oceniana przez rozum, lecz tylko przez miłość. Tydzień temu zakończyliśmy naszą refleksję nad relacją wiary i rozumu, tak jak przedstawił ją Newman w kazaniach uniwersyteckich. W ten sposób doszliśmy niemal do kresu naszych rozważań. Aby je zamknąć, powinniśmy zająć się ostatnim kazaniem oksfordzkim, noszącym numer 15, wygłoszonym w święto ofiarowania pańskiego, a zatytułowanym Teoria rozwoju doktryny religijnej. Znaczenie tego kazania jest ogromne. To właśnie w nim Newman przełamał ostatnie opory i trudności, z którymi borykał się na swojej drodze ku katolicyzmowi rzymskiemu. Dwa lata później wyda książkę noszącą taki sam tytuł jak kazanie, w której przedstawi swoje poglądy w sposób o wiele dojrzalszy i pełniejszy. My jednak skupmy się przez chwilę nad tym, co zawiera się w 15 kazaniu uniwersyteckim. Na początku Newman wskazuje na postać Maryi. To, że Maryja zachowywała w swoim sercu tak wiele spraw, których nie rozumiała, jest dla myśliciela angielskiego wzorem rozwoju doktryny chrześcijańskiej. Nie tylko za życia Matki Chrystusa, ale i w całej historii Kościoła. Wspaniałą rzeczą, pisze Newman, jest przypatrywanie się, z jak wielkim wysiłkiem, wahaniem, przystankami i przerwami, z jak wieloma odchyleniami i w lewo i w prawo, z jak wieloma powrotami, przyspieszeniami i zwolnieniami, a przecież wciąż z ogromną pewnością i stałością rozwijały się prawdy i dogmaty chrześcijańskie. W jak piękny i doniosły sposób wzrastały te nieliczne słowa wypowiedziane przez naszego Zbawiciela, a przekazane światu przez prostych rybaków z Galilei. Pierwszą rzeczą, na którą zwraca uwagę Newman, jest to, że prawdy chrześcijańskie nigdy nie pozostawały jedynie na poziomie refleksyjnych władz umysłu. Zawsze tkwiło o wiele głębiej w samym sercu ludzi wierzących. A jeśli niekiedy przez bardzo długi czas nie mogły być wypowiedziane, to nie dlatego, że były nieobecne, lecz dlatego, że brakowało odpowiednich słów, które mogłyby je oddać w należyty sposób. Chrześcijanie odczuwali te prawdy, żyli nimi, przekazywali je z pokolenia na pokolenie. Nie potrafili jednak o nich mówić, gdyż po prostu brakowało im odpowiedniego języka. Nie jest to nic dziwnego. Czyż także i nam nie zdarza się często, że odczuwamy takie stany, których nie potrafimy wyrazić? Jesteśmy pewni co do tak wielu spraw, lecz kiedy ludzie proszą nas o ich wyjaśnienie, gubimy się i zawstydzamy. Okazuje się bowiem, że nasza pewność nie jest w stanie wyrazić się w sposób jasny i przekonywujący. W sprawach wiary oprócz tej trudności istnieje także inna. Prawdy chrześcijańskie, które rozważamy, są tak doniosłe, złożone i tajemnicze, że będąc ludźmi mamy jedynie częściowy dostęp do nich. Postrzegamy je jedynie pod pewnym kątem, z pewnego punktu widzenia, w określonym aspekcie. Nie jesteśmy w stanie od razu w jakimś magicznym zdaniu oddać tajemnicy Trójcy Przenajświętszej, wcielenia, odkupienia, zmartwychwstania. To nie są sprawy, które można wytłumaczyć byle jak. Zbyt wiele od tych tajemnic zależy. To przecież one gwarantują naszemu życiu sens, a u kresu naszych dni życie wieczne. Dlatego Kościół, zanim zdefiniował te prawdy, rozważał je i przypatrywał się im oczyma wiary. Był cierpliwy, gdyż bał się popełnić błąd. Nie śpieszył się, gdyż nie chciał wyrażać się w sposób powierzchowny. Lecz zdaniem Newmana można na to spojrzeć także inaczej. To nie chrześcijanie kształtowali te prawdy, lecz prawdy kształtowały chrześcijan. Przygotowywały ich stopniowo do zrozumienia tego, co tak naprawdę znaczy taki lub inny dogmat wiary chrześcijańskiej. Bo choć prawdą jest, że nasza wiara pozwala objawić się Chrystusowi w świecie, to nie mniej istotną prawdą jest także to, że Duch Święty pozwala objawić się naszej wierze w Chrystusa. To On jest prawdziwym źródłem, z którego wytryskują prawdy i dogmaty naszej wiary. Obserwując proces rozwoju doktryny chrześcijańskiej, należy zdaniem Newmana wystrzegać się podstawowego błędu. Chodzi mianowicie o to, by nie szukać trudności, sprzeczności i niekonsekwencji obecnych w prawdach chrześcijańskich. Bez wątpienia bowiem, wiele można ich znaleźć, gdy patrzy się na historię naszej wiary w sposób powierzchowny. Rozum powinien raczej doszukiwać się tego, co spójne, logiczne i oczywiste w długim procesie rozwoju doktryny chrześcijańskiej. Zawsze bowiem będziemy potykali się o rzeczy niezrozumiałe. Ich zrozumienie będzie możliwe jedynie wtedy, gdy w pokorze uznamy własną niewiedzę i jak Maryja będziemy zachowywać te sprawy w swoim sercu. W zeszłym tygodniu refleksją dotyczącą ostatniego, 15. kazania oksfordzkiego Newmana zamknęliśmy nasz cykl poświęcony myśli tego wybitnego teologa angielskiego. Obecnie chcielibyśmy podsumować nasze spotkania i odnieść to, o czym mówiliśmy, do naszej współczesnej sytuacji. Wywieść z tego jakiś pożytek dla nas samych. Zacznijmy od podstawowego problemu, jaki nurtował Newmana, a mianowicie od relacji między wiarą a rozumem. Newman nieustannie i to z ogromnym naciskiem podkreślał to, że nasza wiara jest rozumna, że można wierzyć i być jednocześnie człowiekiem mądrym, wykształconym i inteligentnym. Według niego nie ma żadnej sprzeczności między wiarą a rozumem. Nie znaczy to jednak w żadnej mierze, że rozum może decydować, co jest właściwe, a co niewłaściwe w naszej wierze. Rozum nie ma takiej władzy nad wiarą. Dlatego nikt, nawet najbardziej uczony i błyskotliwy człowiek, nie może osądzać wiary innych ludzi, zwłaszcza wiary ludzi prostych i niewykształconych. Niedopuszczalne jest, zdaniem Newmana, twierdzenie, że ktoś nie jest człowiekiem wierzącym tylko dlatego, że nie potrafi on przytoczyć inteligentnych i przemyślanych argumentów na rzecz swojej wiary. Niebezpieczeństwo wynikające z niezrozumienia natury wiary i rozumu jest obecne także w naszych czasach. Z jednej strony istnieją ludzie, którzy twierdzą, że człowiekowi wykształconemu nie wypada wierzyć w Boga, a jeśli już, to powinna to być jego ściśle prywatna sprawa. Przyznawanie się do wiary, mówienie o niej w tak zwanym dobrym towarzystwie, uchodzi niekiedy za brak wyczucia i traktowane jest jako prostactwo. W ten sposób wiara w Boga staje się w wielu sytuacjach czymś wstydliwym, marginalnym czy zgoła oznaką zabobonu. Z drugiej strony istnieją także ludzie, którzy owszem, przyznają się do wiary chrześcijańskiej, lecz rozumieją ją w sposób swoisty. Przyjmują w niej tylko te fragmenty, które akceptuje ich rozum, natomiast odrzucają to wszystko, czego albo nie rozumieją, albo uznają za przeżytek. W ten sposób bogate dziedzictwo wiary kurczy się i przybiera taki kształt, jaki mu nadaje rozum pojedynczego człowieka. Jedni ludzie przyjmują takie prawdy, inni obstają przy odmiennych. Choć wszyscy oni nazywają siebie chrześcijanami, ich wiara nie jest już taka sama. Oto do czego dochodzi, zdaniem Newmana, gdy wiara zostaje podporządkowana rozumowi. Powtórzmy zatem raz jeszcze. Wiara jest aktem rozumnym, lecz rozum nie posiada żadnej władzy nad wiarą. Gdy o tym zapominamy, zafałszujemy zarówno naturę wiary, jak i rozumu. Spośród innych problemów poruszanych przez Newmana w kazaniach uniwersyteckich na uwagę zasługuje przede wszystkim kwestia sprawiedliwości, z jaką Bóg będzie sądził nasze czyny oraz naszej odpowiedzialności za to, co robimy. Nie są to problemy nieznane naszym czasom. Dziś także spotyka się wielu ludzi, którzy żyją lekkomyślnie i niefrasobliwie, twierdząc, iż zawsze znajdą czas, by się nawrócić. Co więcej, z takiego powierzchownego czy wręcz grzesznego życia czyni się współcześnie wzór obowiązujący jakoby wszystkich ludzi. Czy mało jest takich, którzy usprawiedliwiają swoje bezbożne życie, mówiąc: Bóg kocha mnie takim, jakim jestem i niczego nie muszę w sobie zmieniać. Powtórzmy za Newmanem, że taka postawa prowadzi na manowce. Człowiek utwierdza się jedynie w przekonaniu, że nie jest za nic odpowiedzialny i może robić cokolwiek, bo i tak Pan Bóg mu przebaczy. To prawda, że w tak delikatnej sprawie trudno zdobyć się na jednoznaczne stwierdzenia. Lecz jedna rzecz, która była pewna dla Newmana, pozostaje też aktualna w czasach współczesnych. Na Bożą łaskawość mogą liczyć jedynie ci, którzy sami okazują łaskawość bliźnim. Zgodnie zresztą ze słowami Pana Jezusa: błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Dalej. Powiedzmy jeszcze kilka słów na temat roli, jaką według Newmana odgrywają w świecie ludzie święci. Może wyda się to dziwne w czasach, gdy chrześcijaństwo jest religią wyznawaną przez tak wielu ludzi, gdy Kościół katolicki podejmuje tak wiele dzieł na całym świecie, a jego struktury zdają się być tak silne i rozwinięte. Jeśli powtórzymy za Newmanem, że tylko święci są w stanie zachować i pomnażać depozyt naszej wiary. Bez nich nawet najwspanialsze dzieła Kościoła tracą swego ducha i stają się czystą filantropią lub działalnością społeczną. To święci rozpalają na ziemi ten ogień, który już raz został rzucony przez Chrystusa. Chrześcijaństwo, choć jest dostępne dla każdego człowieka, w pełni, zdaniem Newmana, urzeczywistnia się jedynie w jednostkach. Świat potrzebuje takich ludzi także dzisiaj. Czy sam Newman był taką jednostką? Bez wątpienia tak. Wpływ, jaki wywarł on na rozwój myśli chrześcijańskiej w XIX wieku, byłby trudny do przecenienia. W naszych spotkaniach przyjrzeliśmy się tylko skromnemu fragmentowi jego filozofii. Lecz mamy nadzieję, że nawet ten krótki rzut oka na jego myśl przybliżył nam zarówno postać autora, jak i problemy, które on podejmował.